Kochani, będziemy trwali w klimacie maryjnym. Przeżywamy dziś sobotę, dzień bardzo maryjny i w związku z tym nie może w naszych rekolekcyjnych rozważaniach zabraknąć tematu Święty Andrzej Bobola i Matka Najświętsza. I ten temat podejmiemy teraz. Tu od razu przyznam, że do podjęcia tego tematu zmobilizował mnie zwłaszcza miniony rok 2023, podczas którego przeżywaliśmy 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Obrazu znajdującego się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce, jak jest tam archikatedra świętego Jana, kościół po lewej stronie to jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. I ten obraz Matki Bożej Łaskawej został ukoronowany wcześniej niż obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Ale żeby jakoś nie stwarzać problemu, tamtą koronację uznano za koronację prywatną. Tak. Żeby pierwsza była koronacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej poza Italią, poza Włochami. I wracając do tej kwestii, akurat 50. rocznica oficjalnej koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej przypadała w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 7 października. To był dla mnie taki przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak to jest z więzią Andrzeja Boboli z Matką Bożą. Najpierw powiem o obecności Matki Bożej w życiu ziemskim świętego Andrzeja Boboli. Obecność Matki Bożej w ziemskim życiu Andrzeja Boboli. To uchwycenie obecności Matki Bożej w życiu przyszłego męczennika jest kluczowe, by móc dotrzeć do sedna tematu. Jakie fakty w tym zakresie możemy podać? Otóż chronologicznie chyba pierwszy z nich, znany nam dziś, zaistniał, gdy Andrzej Bobola miał 17 lat. Oczywiście mówi się wiele na temat pobożności maryjnej Andrzeja Boboli, na temat tego, jaki wpływ miała na niego babcia, ale to są tylko przypuszczenia. Pierwszy fakt historyczny dotyczy czasu, kiedy Andrzej Bobola miał 17 lat. Po dwóch pierwszych latach nauki w Braniewie, w pierwszej szkole prowadzonej przez jezuitów na terenie Rzeczpospolitej, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny 8 grudnia roku 1608, a więc nieco ponad 415 lat temu, Andrzej Bobola wstąpił do Sodalicji Mariańskiej. Sodalicje Mariańskie, inaczej kongregacje mariańskie, były to społeczności ludzi świeckich, którzy żyli duchowością ignacjańską, ale jednocześnie starali się czcić Matkę Bożą. Mój współbrat, ojciec Marek Inglot, historyk naszego zakonu, tak o tym napisał. Przyjmowanie nowych członków uregulowane było wówczas dość rygorystycznymi przepisami, gdy chodzi o przyjmowanie do Sodalicji Mariańskiej. Kandydat, czyli nowicjusz, przed przyjęciem był zobowiązany do odbycia spowiedzi generalnej z całego życia, następnie przechodził okres próbny, trwający od 1 do 3 miesięcy. Wtedy kandydat składał przed sekretarzem wyznanie wiary, przepisane przez papieża Piusa IV, a prefekt uczył go specjalnej modlitwy do Matki Bożej. W regule Sodalicji Mariańskiej zachęcano do odmawiania różańca i małego oficjum ku czci Matki Bożej, a w soboty do odmawiania litanii loretańskiej. W 1608 roku, kiedy Andrzej Bobola wstąpił do Sodalicji Mariańskiej, należało łącznie 194 uczniów z około 300 wszystkich, którzy byli wtedy w szkole prowadzonej przez jezuitów w Braniewie. A więc mniej więcej 2/3 uczniów w tejże szkole jezuitów w Braniewie należało do sodalicji mariańskiej. Dlaczego nie wstąpił jednak do bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej? No bo stało się to, co się stało ponad 100 lat przed utworzeniem bractwa. Gdyby to bractwo wtedy już w 1608 roku istniało na 180%, on wstąpiłby do bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Kolejny etap na drodze rozwoju więzi przyszłego jeszcze wtedy jezuity z Matką Zbawiciela kształtował się podczas jego pobytów w Wilnie. Ponieważ doskonale wiemy, że jak mówi stare radzieckie przysłowie repetitio mater studiorum, co znaczy po polsku, repetycje, powtarzanie matką wiedzy, nauki, studiów, tak? I uwzględniając fakt, że ciągle przybywają tutaj nowi uczestnicy tych rekolekcji, przypomnę, że właśnie tam w Wilnie 31 lipca 1611 roku Andrzej Bola został przyjęty do zakonu. Tam odbył 2-letni nowicjat. Tam przywdział strój zakonny. Tam oczywiście ten strój był o wiele bardziej prosty i skromny, o wiele bardziej skromny w porównaniu z przepięknymi płaszczami bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Tam złożył swoje pierwsze śluby zakonne po ukończeniu 2-letniego nowicjatu. Tam na Akademii Wileńskiej studiował najpierw filozofię, a potem teologię. Tam w grudniu 1621 roku otrzymał święcenia subdiakonatu i diakonatu. Tam 12 marca roku 1622 w dniu kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Xaverego, Teresy z Awili, czy Teresy Wielkiej, Filipa Nereusza, Izydora Oracza przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Eustachego Wołowicza. Tam najpierw był kaznodzieją, spowiednikiem, a następnie rektorem Kościoła Świętego Kazimierza w Wilnie. Jeżeli jesteście w Wilnie, jest Kościół Świętego Kazimierza, który ma taką szczególną kopłę w formie tak jakby czapki książęcej. To jest właśnie ten kościół. Tam 2 czerwca 1630 roku składał uroczystą profesję 4 ślubów zakonnych. Tam potem prowadził wykłady i pełnił posługi doradcze. Wreszcie stamtąd wyruszał na prace misyjne. Jak już wspominałem, w Wilnie przeżył w sumie 21 lat swojego zakonnego życia, czyli prawie połowę z 46 lat jego życia zakonnego. Wzrost w życiu zakonnym, formacji zmierzającej do kapłaństwa i posłudze kapłańskiej, Andrzej Bobola łączył z rozwojem kultu Matki Bożej Ostrobramskiej, której cudowny wizerunek zaistniał w Ostrej Bramie w początkach XVII wieku. Nie jest na razie rzeczą możliwą do stwierdzenia, czy gdy w 1611 roku Andrzej Bobola przybył do Wilna, by wstąpić do zakonu, czy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej tam był. Ale gdzieś w początkach XVII wieku ten obraz tam zaistniał i od tamtego czasu istniały 2 główne wizerunki. W Rzeczpospolitej obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, w Wielkim Księstwie Litewskim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Potem te 2 kulty łączyły się, przeplatały, choćby jak w wypadku rodziców błogosławionego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jedno z jego rodziców czciło Matkę Bożą Ostrobramską, drugie z jego rodziców Matkę Bożą Częstochowską. I nawzajem tak prześcigali się w opowiadaniu, która z nich jest piękniejsza, która wyjednuje więcej łaski i tak dalej. Z pewną dozą ostrożności można jednak przyjąć, że w momencie, gdy Andrzej Bobola przyjmował święcenia kapłańskie, ten wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej już w Wilnie był i za jej pośrednictwem często zanoszono od modlitwy do Boga. Z tego też powodu zdarza się dość często, że w ikonografii jest on przedstawiany wraz z Matką Bożą Ostrobramską, czczoną jako Matka Miłosierdzia. Więź Andrzeja Boboli z Matką Bożą wzrastała także wówczas, gdy już jako kapłan, jako ksiądz, był najpierw moderatorem, czy powiedzielibyśmy opiekunem, kapelanem sodalicji mariańskiej mieszczan wileńskich pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i pełnił tę funkcję aż do chwili opuszczenia Wilna w roku 1630. Następnie był moderatorem sodalicji mariańskiej w Płocku nad Wisłą, gdzie sodalicja mariańska skupiała uczniów miejscowego kolegium miejscowej szkoły jezuitów. Następnie przebywał znowu w Wilnie i w Pińsku. Z tego miejsca, do którego Bobola powrócił w ostatnich latach swojego życia, zachowało się wyraźne świadectwo, że on sam założył tam w Pińsku sodalicję mariańską miejscowych ziemian i przewodniczył pierwszemu spotkaniu grupy w dniu 24 lutego roku 1646. Także w Wilnie, gdzie znowu działał pod koniec swojego życia, przez rok kierował tamtejszą sodalicją mariańską, z którą był od początku związany. Na uwagę zasługuje notatka z kroniki Kolegium Szkoły Jezuitów w Pińsku o wzmożonym kulcie Matki Bożej pod wpływem przemówień kaznodziei. Był nim przypuszczalnie Bobola jako ówczesny moderator miejscowej sodalicji. Podobną notatkę znajdujemy już wcześniej w kronice Kolegium Szkoły Jezuitów w Płocku. Pośród tego wszystkiego stale rozwijała się jego pobożność maryjna do tego stopnia, że podczas jego męczeństwa, które opisywane jest, jak wiemy, jako jedno z najbardziej makabrycznych spośród tych, które zna historia chrześcijaństwa, zanosił swoje błagania także do Matki Bożej. Ojciec Jan Poplatek, autor najobszerniejszej publikacji Andrzeju Boboli i do tej pory jedynej pracy naukowej poświęconej Andrzejowi Boboli, napisał na bazie zeznań świadków jego męczeństwa. Łaska, jakiej Bóg udziela swoim wybranym męczennikom, krzepiła Bobolę i dodawała mu wprost nadludzkich sił fizycznych i moralnych, dzięki czemu, poddając się woli Boga, wśród jęków wzywał świętych imion Króla i Królowej Męczenników, Jezusa i Maryi. Tak zeznawali świadkowie, którzy byli świadkami męczeństwa świętego Andrzeja. To tyle w odniesieniu do obecności Matki Bożej w życiu Andrzeja Boboli na podstawie faktów historycznych. Teraz przejdźmy do jego więzi z Matką Bożą Łaskawą. Trzeba rozpocząć tu od wspomnienia o dość kilku istotnych niewiadomych. Nie znamy praktycznie prawie żadnych pism Andrzeja Boboli, poza tekstem jednego, drugiego listu, który się zachował, i tekstem jego ostatnich ślubów. I nie posiadamy wielu innych rzeczy. Nie wiadomo, czy za jego ziemskich dni ujrzał on kiedykolwiek cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskawej, obecny od 1834 roku w jej obecnym sanktuarium przy ulicy Świętojańskiej na warszawskim Starym Mieście. Od momentu przybycia tego obrazu do stolicy do momentu śmierci Andrzeja Boboli upłynęło nieco ponad 6 lat. Nie można zatem wykluczyć, że jezuita zetknął się z tym wizerunkiem, choćby z tego powodu, że za swoich ziemskich dni Przemieszczał się dość często na znaczne odległości, ale musiałby odbyć wtedy podróż najprawdopodobniej wielkim gościńcem litewskim z Wilna do Warszawy. Fragmenty tego gościńca na Podlasiu są możliwe do przemierzenia także i dziś, lub musiałby przybyć z Pińska do Warszawy, pokonując za każdym razem setki kilometrów. Można zakładać, że gdy w lipcu 1655 roku, niecałe 2 lata przed jego męczeńską śmiercią, uczestniczył w Warszawie w kongregacji prowincji litewskiej Towarzystwa Jezusowego, przynajmniej wtedy mógł się modlić przed tym cudownym wizerunkiem, bo to był rok, w którym ten cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskawej był już obecny w stolicy. Podobnie zagadką pozostaje, czy modlił się on przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w Wilnie, będącym, podobnie jak obraz warszawski, kopią cudownego wizerunku z Faenzy we Włoszech. Warto zwrócić uwagę na ten obraz, który przywieziony został z Włoch przez biskupa Żmudzkiego, a później Wileńskiego, Jerzego Tyszkiewicza, który w czasie zarazy panującej w Wilnie podarował go kościołowi świętych apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. Ten obraz do Wilna został przywieziony na 4 lata przed męczeńską śmiercią świętego Andrzeja Boboli. Czy w ciągu tych 4 lat, ostatnich 4 lat jego życia, on widział ten obraz i modlił się przed nim, nie mamy pod tym względem danych historycznych. Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje także potencjalne uczestnictwo Andrzeja Boboli w ceremonii ślubów króla Jana Kazimierza, w których monarcha w czasie najazdu Szwedów na Polskę oddawał Matce Bożej całe państwo i ogłosił ją królową korony Polski. Składał je w katedrze lwowskiej 1 kwietnia roku 1656 przed ołtarzem, w którym od tamtego dnia znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej. Wizerunek autorstwa lwowianina Józefa Wolfowicza powstał w 1598 roku. Przedstawia on Matkę Bożą w czerwonej sukni i w zielonym płaszczu, siedzącą na tronie wśród obłoków i trzymającą na prawym kolanie stojącego małego Jezusa. By dotrzeć na tę uroczystość ślubów króla Jana Kazimierza, Andrzej Bobola musiałby pokonać ponad 370 kilometrów. W kontekście hipotetycznego udziału Andrzeja Boboli w złożeniu królewskich ślubów, tym bardziej nie sposób ustalić, czy był on inspiratorem tych ślubów, co proponuje Jan Dobraczyński, polski pisarz, w swojej książce poświęconej świętemu Andrzejowi Boboli pod tytułem Mocarz. Ta książka powstała po II wojnie światowej, gdy żył Jan Dobraczyński i to, co on przedstawił, jest, słucham, do tego też nawiążę, więc tak. Fakt, że błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu, dokładnie w liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Boboli 16 maja roku 1956, a więc na 300-lecie tych ślubów lwowskich, był przejawem wiary prymasy tysiąclecia w to, że tak po prostu mogło być, że Andrzej Bobola uczestniczył w tych ślubach lwowskich oraz że mógł być inspiratorem tychże ślubów. I tam w książce Mocarz jest przedstawiona scena, gdzie Andrzej Bobola właśnie jakoś wpływa na to, aby takie śluby zaistniały. W założonym i propagowanym przez prymasa ruchu pomocników Matki Kościoła od początku jest praktykowana i powtarzana modlitwa Święty Andrzeju Bobolo, patronie ślubów jasnogórskich narodu, módl się za nami. Ślubów jasnogórskich, czyli tych, które napisał prymas Wyszyński 16 maja roku 1956. Krajowy duszpasterz pomocników Matki Kościoła, na których tak bardzo zależało prymasowi Wyszyńskiemu, nie za bardzo wiadomo, dlaczego prymas Wyszyński tak nie wzmocnił wznowienia Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, pozostaje pewną tajemnicą, ale tylko pewną, bo doskonale wiemy, że do tego dzieła została powołana w sposób wyjątkowy obecna tutaj Pani Maria. I w związku z tym on zajął się ruchem pomocników Matki Kościoła. Otóż krajowy duszpasterz pomocników Matki Kościoła, ksiądz Józef Buchajewicz, wspominał wypowiedź prymasa, że wybrał 16 maja na napisanie tekstu ślubów jasnogórskich, gdyż święty Andrzej Bobola był świadkiem lwowskich ślubów sprzed 300 wtedy lat. Takie są fakty i taka była wiara, takie było przekonanie błogosławionego prymasa tysiąclecia. Odnośnie tego, że Andrzej Bobola mógłby być autorem tamtych ślubów lwowskich, czy to jest prawda, czy nie, jak tylko traficie do nieba, postawcie mu jedno z pierwszych pytań właśnie na ten temat i otrzymacie od niego odpowiedź. Obecne miejsce przebywania i promieniowania Matki Bożej Łaskawej w warszawskim kościele przy ulicy Świętojańskiej 10 Andrzej Bobola poznał najpóźniej w latach 1636-37, gdy pełnił w Warszawie zaszczytny, ale i trudny urząd kaznodziei. Matki Bożej w znaku cudownego obrazu wtedy jeszcze w stolicy ani w tym kościele nie było. Potem, jak już wspomniałem, powrócił tu jeszcze na kongregację prowincji litewskiej Towarzystwa Jezusowego. Ta prowincja sięgała aż do Warszawy i jej skrzydła prawobrzeżnego. Wtedy obraz już w Warszawie był, ale ich zauważalna dla świata więź rozpoczęła się dopiero wtedy, gdy z całą pewnością był już wraz z nią wiecznej szczęśliwości po jego beatyfikacji, a następnie kanonizacji. I warto tutaj wspomnieć o więzi Andrzeja Boboli z Matką Bożą Łaskawą w kontekście agresji wojsk bolszewickich na Polskę w roku 1920, o czym wspominałem już wczoraj, omawiałem szerzej wczoraj. Warto tutaj wspomnieć kolejny rozdział w ich wspólnym przebywaniu od 26 września do 14 września roku 1944. Przez prawie 5 lat Andrzej Bobola w znaku swoich integralnych relikwii nierozłożonego ciała w srebrno-kryształowej trumnie przebywał u stóp Matki Bożej Łaskawej w jej sanktuarium. Na ścianie głównej obraz Matki Bożej Łaskawej, u jej stóp na ołtarzu relikwie świętego Andrzeja Boboli. Potem, a więc prawie 5 lat, gdzie on spędził w jej domu, w jej sanktuarium. Po II wojnie światowej, gdy sanktuarium było Matki Bożej Łaskawej było zniszczone, obraz Matki Bożej Łaskawej oraz cudowny krucyfiks Ales Sanctuarium Matki Bożej Łaskawej 30 października lub 13 grudnia 1944 roku, tu istnieją dwa przekazy, które są rozbieżne o półtora miesiąca, dwóch różnych autorów, tak? Obraz Matki Bożej Łaskawej przebywał u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Alendowie, a następnie, gdy jako tako po zakończeniu wojny uporządkowano kaplicę w sanktuarium Matki, w sanktuarium Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, wtedy sprowadzono obraz Matki Bożej Łaskawej do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. A więc najpierw 5 wojennych lat w czasie II wojny światowej Andrzej Bobola spędzał stóp Matki Bożej Łaskawej w jej sanktuarium. Następnie tuż po zakończeniu II wojny światowej Matka Boża Łaskawa 10 lat spędza w domu Andrzeja Boboli w jego sanktuarium na warszawskim Mokotowie. Widzimy, jaka piękna więź. Najpierw on tak bardzo skorzystał z jej domu, potem ona skorzystała z jego domu. Ostatni epizod w tym wzajemnym przyjmowaniu się pod swój dach zaistniał stosunkowo niedawno, bo w roku 2013. W roku 75-lecia kanonizacji i sprowadzenia integralnych relikwii świętego Andrzeja Boboli do Warszawy oraz 40-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej przybył święty męczennik w znaku swoich integralnych relikwii w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, 1 czerwca, do jej sanktuarium na warszawskiej Starówce, gdzie odbyły się modlitwy 9 ostatniego dnia nowenny ku jego czci, świadectwa dotyczące jego orędownictwa u Boga, zawierzenie jemu akcji katolickiej archidiecezji warszawskiej, uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią wtedy księdza biskupa Józefa Gustka oraz czuwanie modlitewne do północy. O świcie następnego dnia relikwie Andrzeja Boboli wyruszyły z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w uroczystej procesji do świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie, gdzie odbyło się wielkie święto dziękczynienia pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza. I w to święto dziękczynienia włączył się epizod także dziękczynienia za kanonizację świętego Andrzeja Boboli i za jego patronat nad naszą ojczyzną. Tu oczywiście można by było jeszcze wspomnieć o ich wzajemnej więzi w powiązaniu z rzeczywistością zarazy, epidemii, ale ten temat podejmiemy sobie dzisiaj po południu i wtedy ten wątek maryjny też dokończy. Tak więc, moi drodzy, mamy do czynienia ze świętym, który był także wielkim czcicielem Matki Bożej, choć nie znał za bardzo wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, który nie był jeszcze tak bardzo rozsławiony, zwłaszcza na terenach, gdzie przebywał, ale na pewno więź z Matką Bożą Łaskawą była w jego życiu czymś bardzo istotnym, a ich wzajemne obcowanie też w ramach świętych obcowania istniało wtedy, gdy byli w świętej już wieczności, a jednocześnie na tej ziemi obecni w znaku cudownego wizerunku i relikwii musieli jakoś nawzajem wspierać się, gdy trwała zawierucha II wojny światowej i zwłaszcza, gdy trzeba było podnosić z ruin naszą ojczyznę po zakończeniu działań wojennych.